Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa. Moi dzisiejsi goście, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Leszek Czarnobaj, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Obecny.
Marek Formela z SLD.
Członek, dzień dobry.
I Karol Drabenda z Porozumienia.
Dzień dobry.
No to w takim razie zacznijmy od Senatu. Jeden senator w naszym gronie, więc relacja bezpośrednia. Działo się w Senacie sporo różnych rzeczy. Zacznijmy od ustawy o Sądzie Najwyższym, znowu podobnie jak w Sejmie. Dość gorąco, choć znacznie chłodniej niż w Sejmie na sali i demonstracje, które się przeniosły potem spod Sejmu, a właściwie spod Senatu pod Pałac Prezydencki. Podejrzewam, że jeśli chodzi o te demonstracje, to były niespecjalnie liczne, ale bardzo gorące, jeśli chodzi przede wszystkim o to, co dzieje się w internecie po nich. Czyli szalenie dużo wzajemnych oskarżeń o to, kto co, kto kogo gazem pieprzowym i tak dalej, i tak dalej.
Czyli proszę tak na mnie nie patrzeć, panie redaktorze.
Tak wyszło. Nikt nie oskarża o użycie gazu pieprzowego.
Właśnie, poczułem.
No w każdym razie, czy to trochę już wakacyjny temat, czy to jest... coś, co rzeczywiście jest ważne, jeśli chodzi zarówno o te ustawy, jak i o polskie życie publiczne.
To znaczy, to nie jest wakacyjny temat. Mimo, że dzieje się w wakacje, to na pewno nie jest wakacyjny temat. Kiedyś aktorka Anna Szczepkowska powiedziała, 4 czerwca skończył się komunizm. Myślę, że tutaj można parafrazując powiedzieć, że 26 lipca skończył się w Polsce trójpodział władzy, a mianowicie politycy.
Chyba 7 raz.
Szósty raz i tak cały czas chcę ten powiedzieć dogłębnie, bo projekt tej ustawy, a właściwie już ustawa, która trafiła do pana prezydenta do podpisu, jest błędem legislacyjnym, a mimo to, nie zważając na różnego rodzaju spostrzeżenia, uwagi dotyczące całego projektu ustawy, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości milczeli jak grób, zrobili co im kazano, zagłosowali za, mimo różnego rodzaju uwag, które zostały zgłaszane, począwszy od biura legislacyjnego, a skończywszy na senatorach Platformy Obywatelskiej. No i oczywiście pan marszałek Karczewski ze swoimi ludźmi upodabnia się do pana marszałka Kuchcińskiego, a mianowicie skrócenie debaty, zamknięcie listy mówców. W związku z tym te takie metody, im mniej mówicie, tym lepiej dla nas. To jest to, co przewijało się w debacie w Senacie. Mówię o otoczeniu, nie wchodząc na razie w meritum tejże ustawy, która oczywiście, jak każda ustawa dotycząca sądów, niesie cały czas element niezgodny z konstytucją. Ale co jest istotne, bo jeżeli niezgodne z konstytucją, to jest oczywista, bo nigdy 4 w równaniu nie równa się 6. No, w wyniku interpretacji posłów Prawa i Sprawiedliwości 4 to jednak równa się 6. Ale to jest jedno. Natomiast ta część dotycząca przede wszystkim obniżenia wymagań dla osób, które zasiądą w Sądzie Najwyższym. Czyli wystarczy dzisiaj być 10 lat sędzią w sądzie rejonowym i można już zasiąść w Sądzie Najwyższym. Z reguły tak było w Polsce, może nie z reguły, tylko reguła taka była, ale i w wielu krajach, że Sąd Najwyższy to jest ukoronowanie kariery, czyli tutaj trzeba mieć dorobek naukowy, publicystyczny i tak dalej, czyli być autorytetem. No dzisiaj będzie tak, że parafrazując to na przykład ze służbą zdrowia, lekarz pracujący w szpitalu rejonowym będzie stawał do operacji nie tylko kardiochirurgicznych, ale neurochirurgicznych, zastępując profesora. To mniej więcej w tym kierunku między innymi szły, czy idą zmiany tej ostatniej.
No tak, ale ja w takim razie chciałem spytać, czy ewidentny błąd, bo tam rzeczywiście jest tak, że w tej ustawie jest odwołanie do punktu innej ustawy, którego nie ma. Czy próba naprawienia tego błędu była o tyle ważna, że warto było na przykład jeszcze raz zgromadzić Sejm po to, żeby tę poprawkę ewentualnie poprawić? Marcin Korała?
No to oczywiście nie. Jest pewien drobny błąd, ale nie rzutujący na konstytucyjność ustawy i nie przeszkadzający w jej stosowaniu, nie powodujący jakiejś niejasności czy problemów w interpretacji. Oczywiście muszę stanowczo zaprotestować przeciwko takim stwierdzeniom, że ustawa jest niekonstytucyjna, jeszcze w sposób oczywisty. No mój Boże, jak może być niekonstytucyjna, jak korzysta wprost z delegacji w artykułu 180 ust. 4 Konstytucji i cały czas się rozbijamy o tą próbę interpretowania tego artykułu, który mówi o sześcioletniej kadencji pierwszej prezes czy pierwszego prezesa sądu jako czymś absolutnym, co nie może w żaden sposób być ograniczone. W oczywisty sposób może być, bo różne czynniki wpływają na to i poza byciem wybranym na kadencję trzeba jeszcze parę innych czynników spełniać, ale żeby tym razem nie być tak zupełnie gołosłownym tutaj, tak jak moi interlokutorzy, to ja sobie wypisałem parę komentarzy do Konstytucji. Na przykład profesor Marcin Wiącek pisze tak, komentarz do Konstytucji RP 2016. Sędzia Sądu Najwyższego może pełnić funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do chwili wygaśnięcia objętej kadencji lub osiągnięcia stanu spoczynku ze względu na wiek. Profesor Garlicki, komentarz do Konstytucji RP 2005. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego zachowuje swoje stanowisko przez cały okres kadencji, poza sytuacjami wyjątkowymi, jak na przykład utratą czynnego statusu sędziowskiego. Występują konkretne sytuacje, w których sprawowanie urzędu sędziego ulega zakończeniu, przechodzi on w stan spoczynku i zakończenie sprawowania urzędu z powodu przejścia w stan spoczynku nie może być rozpatrywane w kategorii sankcji. Więc te ciągłe zaklinanie rzeczywistości, że niekonstytucyjna jest ustawa, która, tak jak mówię, korzysta wprost z delegacji artykułów Konstytucji, który mówi o tym, że ta ustawa określa wiek przejścia w stan spoczynku sędziów i nie czyni wyjątku wobec sędziów Sądu Najwyższego lub pierwszej prezes lub pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to jest po prostu nadużycie, a co do trybu procedowania w Senacie i w Sejmie zwracam uwagę, że opozycja wielokrotnie zabiera głos, że przy każdym punkcie są wnioski formalne, wnioski o przerwę, wnioski o wszystko, co się da, więc twierdzenie, że ta dyskusja jest w jakiś sposób ograniczana jest znów absolutnie niezasadne i to, że państwo jakby przy każdej okazji wykorzystujecie, używacie, a czasem nawet nadużywacie praw do wypowiedzi, a potem na przykład są pretensje, że Sejm obraduje w nocy, jak ma w nocy nie obradować, jak przeprowadzenie jednego punktu zajmuje wiele godzin.
No jak zwołujecie na noc spotkania komisji i dajecie posłom opozycji 30 sekund na... No, trzeba by porównać. No pozwoli pan, że ja teraz powiem. Naprawdę nie przerywałam tym razem panu.
Tym razem to prawda.
Tym razem zdarza mi się czasami panu przerywać, ale potrafię przeprosić.
Przyjąłem
i nie przerywać.
Przyjąłem wiadomości, to tym razem.
Panie pośle. 30 sekund, proszę państwa, żeby porównać z tym, co było w poprzedniej kadencji. Trzeba to wreszcie zrobić i trzeba będzie zrobić zestawienie tego, bo za każdym razem pan mówi w telewizji, w radiu, że nie ograniczycie głosu posłów opozycji. A to jest oczywista nieprawda. Jeżeli Sejm i Senat jest miejscem debaty, to właśnie przestał być miejscem debaty przez to ograniczenie, ale to jest jedna z rzeczy, która się wydarzyła. Ja myślę, że teraz nie będę wchodziła już w szczegóły, tu dużo zostało powiedziane przez ostatnie nawet audycje, ale myślę, że teraz czas jest na mobilizację wszystkich sił demokratycznych i po prostu pójście na wybory. Wspólne jako opozycja demokratyczna, łącznie z Lewicą, tu się zwracam do pana Marka Formeli z wielkim apelem.
Ale to o samorządzie mówimy, czy o parlamencie?
Mówimy o samorządzie teraz na najbliższe wybory, ale mam gorący do was apel, gorący. Pójdźmy razem do wyborów samorządowych, a później do każdych następnych.
Chodźmy razem.
Karol Rabenda, coś na temat tego, co działo się w Senacie?
No tutaj trzeba zwrócić uwagę, że no, mamy do czynienia od początku tej kadencji z taką sytuacją, że no, wiem, że to też jest często powtarzane już trochę do znudzenia, no ale opozycja nie może się pogodzić z wynikami wyborów z 2015 roku.
Dlatego apeluję, żebyśmy poszli do następnych wyborów.
Wszystkie zmiany, jakiekolwiek, tu już nie chodzi o czy to jest Sąd Najwyższy, czy to są ustawy reformujące państwo, czy wprowadzające nowe przepisy, wszystko jest złe, wszystko jest niezgodne z konstytucją, jest budowana taka atmosfera, jaka.
Ale czy nie jest to też wynikiem tego poprawiactwa ustaw, czyli tego, że mamy 5-6 ustaw w jednej
opozycja
sprawie.
Przegrała wybory i ma z tym problem.
Drogi panie, 6 razy poprawiacie.
Czy też nie jest to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość daje szansę w postaci tego nieustannego poprawiactwa tych ustaw?
Znaczy, zróbcie raz coś porządku.
Że one są po 5 razy jakby procedowane i notabene ja odnoszę wrażenie, że one są raz przesuwane trochę w prawo, trochę w lewo. Mam na myśli na przykład kwestie dostosowywania ich do wymagań Unii Europejskiej, a potem znowu odchodzenia od nich.
Znaczy, no każda władza
nie
jakoś
wiedzą,
tam poprawia.
Jak to zrobić i dlatego.
Każda władza jakoś tam poprawia, czy to swoje ustawy, czy inne. No, mamy sytuację,
tak było.
W każdej kadencji tak było. Mamy sytuację trochę inną
Kodeks
niż było wcześniej.
Kodeks wyborczy był 7 razy nowelizowany przez pierwszy rok, w tym pierwszy raz, zanim zdążył wejść w życie. Przepraszam.
Wcześniej te dyskusje też się odbywały w innym trybie, bo mamy pierwszy raz sytuację taką, że jeden obóz, jedna formacja ma samodzielnie większość, więc wcześniej to się to ucierało dłużej w rozmowach z koalicjantem mniejszym i tak dalej. Tutaj jest, są te dyskusje wewnątrz obozu, więc one są trochę bardziej schowane, a to, co próbuje, tą narrację, którą próbuje narzucić opozycja, że mamy jakąś sytuację nadzwyczajną, no nie zderza się, znaczy przy zderzeniu z rzeczywistością, no to wychodzi, że to jest nieprawda, no bo mamy dyskusję, ona się nie odbywa z opozycją totalną, bo ona nie chce dyskutować. No ja nie przypominam sobie żadnej konkretnej propozycji dla Polaków, poza tym nieustającym hasłem, że jest łamana konstytucja, że jest jakaś sytuacja nadzwyczajna.
Rozmawiamy o łamaniu konstytucji.
Nic opozycja nie zaproponowała w ostatnich latach Polakom, no i ma z tym problem. No.
Marek Formela?
No, niewątpliwie konstytucja daje prawo do zmiany ustroju sądów i organizacji sądów. Artykuł 176 konstytucji to uprawnienie większości parlamentarnej daje. Natomiast różnię się z panem posłem Horałą w ocenie kadencji, prawomocności kadencji pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo artykuł 183 mówi jednak o sześcioletniej kadencji wprost, a artykuł 8 konstytucji mówi, że stosuje się ją wprost, kiedy nie stanowi ona inaczej, więc uważam to ryzyko zmiany pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w tym trybie za narażone na delikt konstytucyjny i całkowicie niepotrzebne. Tak jak za potrzebną uważam reformę ustroju sądów, reformę wymiaru sprawiedliwości, bo jest to postulat, o którym wszyscy mówią, a nikt się nie chciał zmierzyć. No mam pewną uwagę, którą też przekazywałem w sobotę. Otóż szkoda, że Platforma nie przedstawiła swojego projektu reformy ustroju sądów, organizacji sądów. Wtedy ta debata byłaby pełniejsza i łatwiejsza. A co do ograniczeń...
przedstawiła w 2005 i w tych propozycjach był na przykład wybór KRS-u przez parlament.
A co do ograniczenia czasu debat i takiej reglamentacji demokracji w Sejmie, no to przed programem rozmawiałem z premierem Leszkiem Millerem i on mi przypomniał, że w czasach, kiedy SLD było w opozycji, złożyło 30 parę projektów ustaw do laski marszałkowskiej, do pani marszałek Kopacz i do pana marszałka Schetyny. Ani jeden z tych projektów nie został poddany procedowaniu, więc tą demokracją wewnątrz parlamentu bywa różnie w zależności od tego, w którym miejscu architektury sejmowej siedzimy.
Demonstracje mnie interesują. Czy to jest dyskusja, która jest tylko podgrzewaniem atmosfery, z obu zresztą stron, bo odnoszę wrażenie, że zarówno ci, którzy się wypowiadają, mówiąc najkrócej, po stronie policji, jak i ci, którzy wypowiadają się po stronie demonstrantów, nie unikają, jakby to powiedzieć, zarzutów wobec drugiej strony.
Panie redaktorze, jedno tylko zdanie do tego, co powiedział pan poseł Horała. Ja oczywiście nie zabieram, że w Polsce można uchwalić nie sześcioletni okres kadencji prezesa sądu, a czteroletni. Tylko pytanie, czy można to zrobić w czasie kadencji, to odpowiem wprost. Czy możemy skrócić kadencję pana prezydenta?
Nie, ponieważ konstytucja nie przewiduje instytucji stanu spoczynku prezydenta, a stan spoczynku sędziów przewiduje.
Czy możemy skrócić kadencję wybranych władz? Również nie. A jeśli do tego jeszcze dołączamy, że trzeba, jeżeli chce się orzekać na przykład w Sądzie Najwyższym, przedłożyć zaświadczenia lekarskie, to wprowadźmy również to w Sejmie czy w Senacie.
No tak, ale tutaj ja powiem inaczej. Mnie się raczej nie podoba to, że być może mamy do czynienia z próbą obejścia pewnego zapisu konstytucyjnego poprzez działania ustawowe. To pytanie jest o intencje prawodawcy w tej sprawie.
Dokładnie jest to, panie redaktorze.
Ale w takich sytuacjach przy każdym ładzie konstytucyjnym są precedensy. Nie mieliśmy do czynienia jeszcze z taką sytuacją, że sędzia, pierwszy prezes Sądu Najwyższego przechodził w stan spoczynku w trakcie kadencji, więc no tą dyskusję musimy odbyć. No i ona, czy opozycja się z tym zgodzi, czy nie, no to ona się odbędzie i tak będzie ta konstytucja interpretowana. Nie zmienicie tego ani demonstracjami, ani krzykami, takimi
demonstracjami,
tak.
Monstrancją możemy zmienić.
Widzę w was jakąś niechęć do komentowania tej historii z demonstracjami, bo jedna i druga strona moim zdaniem w takiej przestrzeni medialnej wini wzajemnie siebie za to, że doszło do użycia gazu, do różnych innych rzeczy.
panie redaktorze, ja jeśli panie pozwoli, dwa zdania. Ja osobiście uczestniczyłem w demonstracjach. Akurat nie było mnie w pobliżu, kiedy policja używała gazu brzegowego, ale chcę powiedzieć tak. Ludzie wychodzący na demonstracje przecież przychodzą prezentując swoje poglądy. No, jeżeli tego nie można będzie jeszcze robić, no to już będzie duży problem dotyczący określenia, że w ogóle czy jesteśmy krajem, w którym demokracja jest przestrzegana. Ludzie przychodzą zademonstrować swoje poglądy, bo gdzie mają zrobić? Debata w Sejmie, w Senacie jest jaka jest, każdy widzi. Marszałek Karczewski z marszałkiem Kuchcińskim czuwają, żeby ona była krótka, zwięzła i po 30 sekund. I chcę powiedzieć, to również znalazło się podczas demonstracji. Występujący młodzi ludzie występowali i po 30 sekundach był gong pokazujący, ile można powiedzieć, 30 podczas demonstracji.
Gong czego?
Sami organizatorzy mieli gong, żeby pokazać,
czy marszałek Sejmu im ten gong robił.
To chodziło raczej o manifestację.
Wie pan co, myślałem, że pan słucha ze zrozumieniem i na tyle pan rozumie, że jak mówię o demonstracji gongu, to nie mówię, że marszałek Kuchciński przyszedł. No ale to po programie panu wytłumaczę.
Ironia była.
Z demonstracją pomyliło. I te gongi.
Ewa Lider, słuchamy.
Więc ja do pana pytania się odniosę. Myślę, że to jest źle postawiony pytanie, bardzo przepraszam, ale chodzi mi o to, że tutaj nie chodzi o demonstrantów i policję, a demonstrantów i tych, którzy policji pozwalają na taką przemoc, która się dzieje w trakcie. Bo to nie chodzi o policję. Policja wykonuje swoje zadania, to rozumiem, naprawdę. To są ludzie, którzy po prostu pracują. Ja byłam na wielu tych protestach i widziałam brutalne traktowanie ludzi, którzy nic złego nie zrobili. Sama to nagrałam i będzie to dowodem w jednej sprawie. I myślę, że to było wielkie przekroczenie. Policja ma bronić ludzi, obywateli, a nie władzę. A to właśnie jest odwrócone i musimy się nad tym zastanowić. Co się stało w Polsce? Wy tego nie przyjmujecie do wiadomości, ale to się może odwrócić przeciwko wam. Bardzo mocno.
Ja przypomnę historię na ulicy z czasów rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie policja atakowała.
Amnesty International głośno mówi, że u nas są takie przekroczenia, które wołają naprawdę. To jest alarm. Znaczy, to już jest alarm.
Czy pani poseł widziała historię z 2000 chyba? 13 roku,
mówimy,
gdzie policjanci po cywilu kopali uczestników
na ulicy,
Marszu Niepodległości,
które były niedawno.
I to nie było w szyku zwartym, gdzie policja broniła
gmachów, tylko to była sytuacja prowokacja. Jeden policjant kopał jednego demonstranta.
Nie. Grupa policjantów wpadała i został akurat nagrany jeden, jak kopał, ale sytuacja miała większy zasięg, bo to było kilkudziesięciu policjantów w ten sposób działających.
Było jakieś, nie wiem, brygady lotne, coś takiego, ciężko to określić. I ja się pytam, gdzie wtedy była Amnesty International?
Na taką przemoc.
Gdzie byliście wy? Czy wy wtedy protestowaliście, że Platforma atakuje ludzi, którzy nie demonstrują, nie atakują policji, tylko idą na manifestacje, idą sobie w Marszu Niepodległości. I czy to było w porządku, tak?
Nie w porządku.
Nie było w porządku. No to dobrze, że polityk Platformy Obywatelskiej mówi, że to było nie w porządku.
Tak, wszelkiego rodzaju łamanie prawa przez policję, obojętnie czy rządzi SLD, PiS czy Platforma, jest naganne i powinno być piętnowane i wyciągane konsekwencje. To jest po pierwsze. Po drugie chcę powiedzieć tak, że oto spokojny marsz 11 listopada, spokojniutki, żadnych rad, żadnych transparentów i tak dalej, o napisach co najmniej wątpliwych, no i ta brutalna policja. Okej, niech będzie taka wasza narracja i w porządku, niech tak było. Natomiast jak my rozmawiamy dzisiaj, drogi panie, o tym, co się dzisiaj dzieje w Polsce. I dzisiaj w Polsce ludzie mający inne poglądy są w sposób nieuprawniony atakowani, a jeżeli takie były reakcje policji i przedstawiciele rządu z Platformy Obywatelskiej na to nie reagowali, to jest to naganne. I teraz powiem tak, jeżeli podczas demonstracji ktoś tam pisze napis i oczywiście łamie prawo, to co, trzeba wchodzić w tą demonstrację?
Ale pan widział takie akcje, żeby policja rozbijała demonstrację, czy nie?
Oczywiście.
Tak?
Oczywiście.
Tak?
Oczywiście.
Ja nie widziałem takich akcji.
No to bo pan mało widzi, pan mało słyszy, widzę, ale dlatego
pan dużo widzi.
Dlatego chcę powiedzieć...
Zwłaszcza nieistniejących zdarzeń nie widzi.
Dlatego chcę powiedzieć...
Ja przed chwilą powiedział pan, że pan nie widział tego.
Jeżeli
tych
jest
zdarzeń,
tak...
Chociaż tam pan był.
Jeżeli jest tak, że ktoś tam dokonuje napisu, czyli przekracza prawo, to trzeba to sfilmować, wyciągać konsekwencje. I ja oczywiście, jeżeli ktokolwiek łamie prawo podczas demonstracji, również powinno się w stosunku do niego wyciągać konsekwencje.
Marek Formela.
Wpadanie w tłum, no to jeżeli są tacy odważni, to proponuję przy najbliższej okazji, 11 listopada, dokonać takich akcji.
Marek Formela.
To w takim razie ja. No, doszło do incydentu, to jest prawda, i doszło do interwencji. Bywa tak, że wobec kibiców policja nie stosuje tak szybkiej reakcji, czeka i korzysta z materiałów operacyjnych, a potem swobodnie wyłuskuje delikwentów, którzy naruszyli prawo. Natomiast ja bym tego incydentu jednak nie wyolbrzymiał. To było jedno ognisko zapalne, które w sumie niedługo trwało i ono jest lekko demonizowane. Ja bym bardziej zwrócił uwagę na fakt, że oczywiście jest grupa osób, która protestuje przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, ale tak naprawdę poza tym, że protestuje przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, to nie mówi, bo opozycja, tu się zwracam do Platformy Obywatelskiej, nie mówi, jaki miałby być ten wymiar sprawiedliwości, w jaki sposób miałby być zreformowany. W opinii przeciętnego obywatela, jak widzi przed Sądem Okręgowym w Gdańsku podsądnych i sędziów demonstrujących wspólnie, rodzi się pytanie, że coś się niedobrego dzieje. Jeżeli sędziowie wychodzą na demonstrację przed Sądem Okręgowym ze swoimi klientami, których osądzają w procesach karnych, to znaczy, że pewne granice, nakreślone także w Konstytucji, no mogą być przekroczone. I chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali, bo jeden incydent w Warszawie, dość pieprzny i barwny telewizyjnie, jest tylko drobną dekoracją tego sporu, natomiast nic nie mówi o meritum tego sporu.
No dobrze, to za chwilę wracamy do rozmowy. Myślę, że porozmawiamy też o wątkach dotyczących referendum konstytucyjnego i innych sprawach związanych też z wyborami samorządowymi. Za chwilę wracamy do rozmowy.
No właśnie, bo ja się muszę odnieść do oferty.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słeciński, witam Państwa. Ewa Lider, Leszek Czarnobaj, Marcin Chorała, Marek Formela i Karol Rabenda są moimi gośćmi. No w takim razie, czy dobrze, że Senat przerwał, no mówiąc najkrócej, marzenia prezydenta Dudy na temat tego referendum, które miało wyjaśnić nam, jakiej konstytucji Polacy oczekują?
Dobrze.
Dobrze.
Ja się dorwę do głosu, bo jeszcze nie miałem w poprzedniej rundzie. I od razu dwa tematy za jednym zamachem. To znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi o demonstrację, to tutaj jakby wezwania opozycji, a zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, o jakimś zagrożeniu demokracji czy prawa do manifestowania, to jest klasyczna sytuacja, że diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Bo to zarządów Platformy miały miejsce takie zdarzenia, jak na przykład właśnie represje dla uczestników Marszu Niepodległości, gdzie kilkanaście osób siedziało w aresztach 2-3 miesiące, jak się potem okazało, na podstawie fikcyjnych zarzutów o spalenie budki pod ambasadą rosyjską na taśmach od Sowy, już się dowiedzieliśmy, kto zlecał to spalenie.
Ja bym chętnie chciał usłyszeć, czy prokuratura wyjaśniła te wydarzenia. To tak samo jak z tymi wszystkimi rzeczami.
Też bym chciał. To wtedy służby inwigilowały prywatne rozmowy dziennikarzy, w tym nawet i Bogdana Rymanowskiego z TVN-u. To wtedy właśnie kilkudziesiąt osób dostało wyroki sądowe za hasło Donald Matole. Nie wiem, czy to za obrazem majestatu, czy za zdrady tajemnicy państwowej. To wtedy miała miejsce akcja Widelec, kiedy w ramach ostatecznej rozprawy ze środowiskiem kibiców zrobiono łapankę uliczną na kilkaset osób, gdzie się nawet przypadkowo paru przechodniów załapało, po czym zostali rozwiezieni po komisariatach. I akcje były takie. Na przykład Kamil, 23-letni student.
Panie pośle,
jeden cytat. Siedzieliśmy tam skuci bez picia. No. Nie można
i
było pójść do toalety.
Usprawiedliwiony.
Policjanci łazili między nami i kopali. Bili ludzi po twarzach, rzucali bluzgi, mówili, że wreszcie się do nas dobrali. Kazali nam się rozbierać do naga, położyć na podłodze twarzą do ziemi, skuli ręce. Najpierw zaczęli mnie kopać, potem poczułem, że jeden staje mi na plecach, a potem przeskakuje na leżących obok. I to się działo z rządów Platformy. Teraz wy, przez to, że policjanci, którzy próbują wylegitymować osobę popełniającą wykroczenie, tak? W ich stronę lecą bluzgi, no, prawdopodobnie plastikowe butelki. Są niezwykle agresywnie popychani, szarpani i reagują po prostu broniąc się. To wy z tego robicie jakieś naruszanie, nie wiem, wolności zgromadzenia?
Nie,
to jest naprawdę absurd.
No po prostu spokojni, policjanci zostali napadnięci.
To jest taktyka opozycji, żeby eskalować zajścia uliczne, żeby eskalować emocje, żeby na przykład próbować wedrzeć się na teren Sejmu, a kiedy policja zabezpiecza teren Sejmu, to mówić, o jaka dyktatura, Sejm w stanie oblężenia i tak dalej. Żeby atakować, szarpać policjantów, jak się bronią, jak uspokajają sytuację, to mówić, że to są represje policji. W każdym kraju zachodnim, gdy policjanci byli tak potraktowani,
ciekawe,
jak polscy
Sejmu
policjanci...
w poprzedniej kadencji nie trzeba było bramkami
reakcja,
otaczać, prawda?
Ponieważ opozycja się zachowała w sposób kulturalny.
Nie
wtedy była kulturalna opozycja,
kto wprowadził blokady po Bruno Eka?
I broni dla Straży Marszałkowskiej, ostrej broni dla Straży Marszałkowskiej.
Ponieważ wtedy pomimo tego, że byliśmy niezwykle krytyczni wobec rządów Platformy i pomimo takich spraw dotykających dożywa, jak chociażby kwestia katastrofy smoleńskiej, niemniej Prawo i Sprawiedliwość nie posuwało się do takich działań, jak posuwa się obecnie opozycja, do fizycznego blokowania obrad Sejmu, do wzywania do ulicznych bur, do tego, żeby wzywać do jakichś linczów na policjantach. My po prostu tego nie robiliśmy, bo szanowaliśmy państwo. I teraz wracając do referendum konstytucyjnego, jak panu redaktorowi obiecałem. Otóż nawet grecka tragedia zasadza się na konflikcie dwóch wartości, tak? Na tym, że dwie wartości pozytywne nie da się zrealizować naraz, tylko stoją w sobie konflikcie. I tutaj też tak było. Znaczy z jednej strony szacunek do prezydenta i zgoda, że konstytucja wymaga zmiany. Już tu nie będę wchodził w dyskusję, dlaczego, jakie są jej wady, ale są dosyć liczne. A z drugiej strony no wyjątkowo niefortunny termin, wyjątkowo niefortunny tryb, to, że nałożyłyby się na siebie, nawet nie chodzi o święto, to nie byle jakie, bo stulecie odzyskania niepodległości, ale przede wszystkim o wybory. Wybory samorządowe, niezwykle trudne, skomplikowane, najtrudniejsze do zorganizowania i równolegle ten cały aparat jeszcze po zmianie ordynacji nowy, pierwszy raz, miałby przygotowywać całą aparaturę związaną z referendum. Komisje, przecież muszą być różne komisje, różne lokale i tak dalej, i tak dalej.
Ale czy nie mogliście się dogadać z prezydentem, mówiąc najkrócej, czy Prawo i Sprawiedliwość nie mogło na przykład uzgodzić innego terminu, trochę innych pytań razem z prezydentem i zrobić z tego inicjatywę, która będzie racjonalna?
No, żałuję, że się nie udało. No, pan prezydent ma pełną tutaj prerogatywę i może zgłosić w terminie, jaki on uważa za stosowny, a z kolei senatorowie no, uznali, że jednak ten termin ich zdaniem jest wielce niefortunny. Może szkoda, że się nie dogadali, no ale najwyraźniej tak się nie dało. Może też szkoda, że jest ten tryb, który przewiduje brak możliwości głosowania poprawek do tego wniosku. Tylko można przyjąć lub odrzucić, kiedy już wpłynie do Senatu. No i w tej sytuacji większość wobec takiego konfliktu wartości, większość senatorów Prawa i Sprawiedliwości się po prostu wstrzymała od głosu, a niewielka mniejszość poparła ten projekt, więc też żebyśmy byli jasni, że żaden z senatorów PiSu nie głosował przeciw.
No tak, tak, ale to tak powiedział...
Jeśli można temat referendum, to właśnie jest to, o czym mówi tutaj pan poseł Korale. Senatorowie PiSu nie byli przeciw, tylko się wstrzymali. A to, że głos wstrzymujący jest równoważny z głosem przeciw, to już mało kto...
Powiedziałbym jak generał Jaruzelski, tak mniejsze zło.
Mniejsze zło. Elegancko powiedziano panu prezydentowi, daj sobie spokój z tym referendum. I jeszcze jedno zdanie, to o czym mówił pan poseł Horała w zakresie polityki, to jedno zdanie. Jeżeli te wszystkie rzeczy, które pan wymienia, są prawdziwe, a nie wątpię, że pan jest prawdziwy, one są prawdziwe, czy to upoważnia was do robienia jeszcze gorszych rzeczy? To jest tak, jak... To jest
nie,
tak,
nie robimy
to
gorszych
jest,
rzeczy.
To jest tak, panie pośle, rzeczy. To jest tak jak z Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli Platforma zrobiła błąd dotyczący powołania trzech sędziów, których Trybunał Konstytucyjny zakwestionował, to przyznaliśmy się do tego błędu. A wy bierzecie to jako dobrą monetę i mówicie, skoro oni raz posunęli się tak daleko, to my jeszcze dalej. I wracając do referendum. Jeżeli jest kwestia samego procesu przygotowania referendum, no to spotkania, które się odbywały się we własnym gronie. W związku z tym nie było tej długiej, ogólnonarodowej dyskusji dotyczącej pytań i tak dalej. I podam jeden przykład, między innymi z tego, co było przedmiotem obrad. Na pytanie do senatora sprawozdawcy i pytanie do pana ministra Muchy. Jak należy interpretować wyniki referendum, jeżeli osoba, która... Czy wyniki referendum, że będzie większość, która powie tak, chcemy pozostawić konstytucję w obecnym kształcie, a na następne pytania będzie odpowiedź, że chcemy, aby uprawnienia pana prezydenta były większe. Która odpowiedź jest, będzie wzięta pod uwagę i która jest lepsza? W związku z tym to pokazuje kompletne rozjechanie się logiki pytań. I do tego jeszcze dołączanie pytań socjalnych, które należałoby umieścić w wyniki w Konstytucji, jest zupełnie złe. Dlatego też tryb, sposób i pytania to był jeden z argumentów, dlaczego głosowaliśmy przeciw, mówiąc, nie róbmy w ten sposób referendum, bo myśmy już raz tak zrobili. I to był wielki błąd Platformy Obywatelskiej. Zgoda na referendum pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Więc mówiliśmy... nie.
Choć tam były trzy dość proste pytania.
Dość proste, ale panie redaktorze, to nie chodzi tylko o same pytania, ale również tryb wprowadzenia tego nagły, po to, żeby pokazać, ja jednak chciałbym tej...
Wyborczy.
Oczywiście, to był tryb wyborczy, za który uważam między innymi Platforma płaci, bo to było... była rzecz, którą nie powinniśmy się jako senatorowie zgodzić. I uważam to za wielki błąd. Natomiast to mówienie, że to właśnie Platforma odrzuciła, bo myśmy się wstrzymali elegancko i tak dalej.
Karol Rabenda, potem Ewa Lider.
Znaczy, skąd się cała dyskusja wzięła? No, to tak jak w poprzedniej części programu, no, konstytucja z 97 roku jest no, słabą konstytucją. Jest w wielu miejscach,
można ją łamać, tak?
W wielu miejscach jest sprzeczna. Nie no, jak ją zmienić? Trzeba ją zmienić po prostu na taką, która będzie po pierwsze bardziej odpowiadała czy to nastrojem społecznym, czy społeczeństwu, no bo to minęło już
najlepiej jest zapisem siłą przewodnią wieku. Kraju jest...
Jest Ryszard Petru. Tak, pani by wolała, żeby Ryszard Petru był siłą przewodnią. Tak, że, tak.
Już nie? Już nie.
A, już nie, przepraszam, już nie. Już nie.
Już pan nie na czasie.
Już nie to. Nie śledzę tak dokładnie.
Nie
jestem na czasie wśród podziałów w obozie Zjednoczonej Opozycji. Tak. Także ta konstytucja z 1997 roku jest konstytucją słabą. Ona w zasadzie była wtedy też tak samo jak ta, jak to referendum, o którym wspominał pan senator, trochę pod presją wyborczą robiona, bo najpierw się obawiano, że Lech Wałęsa będzie prezydentem i ówczesna większość chciała zmniejszyć uprawnienia prezydenta, a później jak się okazało, że wygrał Aleksander Kwaśniewski, to na siłę szyto mu kompetencje i teraz mamy ten problem właśnie Szorstkiej przyjaźni, które... w którą wpadł sam sojusz lewicy demokratycznej, tak, bo sam wpadł w pułapkę tą konstytucyjną, którą, a wtedy przecież konstytucję większość miała.
I która to szorstka przyjaźń dość niespodziewanie reprodukuje się właściwie przy każdym układzie politycznym.
Przy każdym układzie politycznym.
No i to jest, bo taki jest system.
Tak, system jest taki, że prezydent musi zabiegać o większość ponad 50% wyborców, a ordynacja do parlamentu jest taka, że to nie musi być koniecznie ponad 50%, tylko to może być no, powiedzmy 40 parę. Czy nawet 30 parę w niektórych wypadkach. I to jest właśnie powód, dlaczego powinniśmy zmienić konstytucję. Nakładające się kompetencje prezydenta i, no mówiąc skrótowo...
No tak, ale dlaczego nie wykorzystaliśmy pretekstu w postaci tego referendum do tego, żeby, no mówiąc najkrócej, podyskutować o tej zmianie?
No wydaje mi się, że tutaj...
No we własnym gronie dyskutowali, jest... panie redaktorze. Nie, no, tak się nadyskutowali, już.
Te wszystkie krzyki, że ta konstytucja nie działa, że jest łamana, no właśnie tutaj mamy przykład, że ona działa. Ona jest tak skonstruowana... Nie, no to są wasze krzyki, że nie działają i to jest twierdzenie nieprawdziwe, bo ona działa. Jeśli zamysłem Konstytucji 97 roku było to, że w pewnym sensie prezydent ma hamować władzę premiera i w drugą stronę, żeby prezydent tych dużych kompetencji nie miał, no to teraz mamy najlepszy przykład, jak ta konstytucja nie działa i jak jest słaba.
Ewa Lider.
Proszę państwa, ja myślę, że tutaj w tym... tym referendum można było zadać jeszcze takie pytanie. Czy lepiej być młodym, zdrowym i pięknym,
i
bogatym, czy wręcz przeciwnie? To były bardzo nierozsądne, banalne pytania, a temat bardzo poważny. Tak jak mówiliście tutaj państwo, konstytucja jest podstawą w naszym państwie. I myślę, że dla prezydentów, jak patrzymy na historię, to się czasami... źle kończy takie referendum, więc może dobrze się stało. Natomiast w ogóle partycypacja to jest coś, co jest przyszłością. Sprawdza się to na poziomie lokalnym, budżety obywatelskie, referenda lokalne, konsultacje, ale również coś takiego jak panel obywatelski, który jest przyszłościowym takim rozsądnym narzędziem i myślę, że na przykład w przypadku konstytucji można by rozważyć takie narzędzie i bardzo mocno pochylić się nad tą konstytucją, ale to wymaga naprawdę miesięcy, jak nie lat pracy, a nie takiego załatwiania spraw na kolanie i przed wyborami.
Marek Formela był lakoniczny, ale jeszcze coś powiem.
No broniłbym konstytucji, dlatego że różne orientacje polityczne i lewica i prawica w obrębie tej konstytucji przez 20 lat sprawowały władzę. To, co budzi emocje, to są uprawnienia władcze państwa. Mniejsze emocje, uderzam się też w piersi socjaldemokracji polskiej, budzą uprawnienia obywateli zapisane w artykule w rozdziale drugim, czyli te zobowiązania państwa wobec obywateli, społeczne, socjalne, dotyczące polityki mieszkaniowej, polityki zdrowotnej, polityki edukacyjnej, obojętnie czy rządziła lewica czy prawica, one były traktowane trochę bardziej po macoszemu niż uprawnienia władcze, prerogatywy państwa wobec obywateli.
Trochę jako dekor, mówiąc najkrócej.
Trochę jako dekoracja, więc niewątpliwie po 20 latach jest pora na duży wspólny namysł nad konstytucją, dyskusję. Na dyskusję, ponieważ jest to umowa społeczna, która tworzy rusztowanie naszego państwa. Natomiast referendum w tym trybie było happeningiem politycznym, pozbawionym sensu i moim zdaniem senatorowie Prawa i Sprawiedliwości uratowali pana prezydenta przed niepotrzebną kompromitacją.
No dobrze, to teraz jak już Marek Formela jest przy głosie, to chcę spytać o to jednoczenie. Trochę pod pretekstem mówienia o ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Tutaj odnoszę wrażenie, że jednoczenie mamy jak w banku, bo jedyną reakcją na nową ordynację może być tylko jednoczenie. Przypomnę, że Biuro Legislacyjne Senatu powiedziało, że 16,5 to jest najniższy próg, który funkcjonuje w ramach tego systemu i to tylko też w tych dużych okręgach, gdy tymczasem w takich okręgach z trzema eurodeputowanymi, no on jest znacznie 25. wyżej umieszczony, no około 25%.
I to jest celowy błąd, celowy podejrzewam, a nie przypadkowy błąd logiczny ze strony Biura Legislacyjnego Senatu, które w ogóle słynie ze swoich bardzo proopozycyjnych poglądów. A już jeszcze do tego jest tak, że, a jeszcze do tego słyną w ogóle Biura Legislacyjne z tego, że jest Rządowe Centrum Legislacji, gdzie są legislatorzy i na przykład do projektu rządowego mają szereg uwag, one są wprowadzone w życie. Potem jak idzie ustawa do Sejmu, to i tak Sejmowe Biuro Legislacji zawsze coś od siebie musi dodać i tam zwrócić na coś uwagę. Po czym po uzgodnieniu wszystkich tych uwag ustawa trafia do Senatu i senackie biuro nadal jeszcze, no nie zdarzyło się, żeby jakiś uwag nie miało. Tak to funkcjonuje, ale wracając, ponieważ ten próg, wszyscy zapominają o jednym. Oczywiście tak, w sytuacji stosunkowo małego okręgu wyborczego, próg rzeczywisty, żeby w tym okręgu dostać mandat, faktycznie jest na przykład 16%, ale to mówienie, że w ogóle taki próg będzie, to jest założenie, że jakaś partia ma zawsze równe w całym kraju poparcie, to jest nieprawda. Może być formacja, w której w skali kraju będzie miała 5,1%, przekroczy tylko próg formalny i akurat w jakimś okręgu będzie miała szczególnie popularnego lidera, który na przykład zdobędzie tam, jest lokalnie znany i zdobędzie 16 czy 17%, a w innym okręgu może dostać 1%, tak? Czyli ta partia w skali kraju może dostać 5% i wcale nie jest tak, że tylko partie bardzo duże mają szanse i były takie przypadki, na przykład pan Janusz Zemke w Kujawsko-Pomorskim z SLD ma osobiste uparcie takie, że w poprzednich wyborach tam lista SLD dostała 20%, mimo że w skali kraju dostała znacznie mniej. Ale i w takim 25. przypadku nadal zdobywa spokojnie mandat. W demokracji generalnie jest tak, że nie da się wygrać wyborów bez dużego poparcia społecznego. Więc trudno uznać za szczególną dyskryminację to, że ordynacja wymaga, żeby mieć duże poparcie społeczne.
Marek Formela, pytanie, które próbuję zadać, czyli czy takie sygnały zewnętrzne wpłyną na to, że SLD rozważy, mówiąc najkrócej, większe zjednoczenie z opozycją?
W obrębie opozycji w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego być może takie rozmowy zostaną zdecydowane przez kierownictwo SLD. Wiem na przykład, zresztą publikowaliśmy to w rozmowie z panem Leszkiem Millerem, że on rezygnuje ze startu w wyborach do Europarlamentu mimo takiej propozycji, ponieważ uważa, że przy tej ordynacji start samodzielny Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie będzie efektywny, przez to jego wysiłek indywidualny będzie pozbawiony głębszego sensu. Ale podobną sytuację mamy, tu pani Ewa może mnie ewentualnie skorygować, w Gdańsku, kiedy też te realne progi są dużo wyższe. Tak? Przekraczaliśmy progi, bo i pani Ewa przekroczyła, i ja przekroczyłem, a jednocześnie nie przełożyło to się na mandaty, ponieważ przy małych okręgach Platforma wzięła praktycznie bardzo łatwo większość, więc uważam, że mając dobre intencje, czyli pokazując pewną czytelność wyborów w okręgach wyborczych swoich przedstawicieli, jednocześnie tworzy się system, który nie do końca będzie reprodukował nastroje i podziały polityczne w społeczeństwie. Przez to reprezentacja Polski w parlamencie może nie być odpowiednio proporcjonalna.
Ja, jeżeli chodzi o kwestię ordynacji,
Leszek Czarnobaj,
to jeszcze wrócę do tego trybu tworzenia, o których prawach, o których mówił pan poseł Chora. No, widzicie państwo, trafia projekt ustawy, czy już później ustawa po uchwaleniu przez Sejm do Senatu i legislatorzy, ci niedobrzy, mają jakieś uwagi. No przecież zatrudnijcie swoich tych Misiewiczów i innych, którzy będą wam pisać tylko pozytywne opinie. To jest po pierwsze. Żebyście nie mieli żadnej wątpliwości, że ustawa jest zgodna z prawem, które tworzycie. Jeżeli jest kwestia tworzenia prawa dotyczącego ordynacji wyborczej do parlamentu. Te wszystkie opowieści, które narracje, które robi Prawo i Sprawiedliwość, jest tylko pewną opowieścią, bo cel jest taki. Na 10 miesięcy przed wyborami tworzymy ordynację, bo dzisiaj sondaże pokazują, że najlepiej będzie małe okręgi i duże partie na tym skorzystają. To jest jedyny cel, to jest główny cel. Reszta to już jest...
No tak, ale czy Platforma Obywatelska, która może być beneficjentem tej ordynacji...
Panie redaktorze, to nie o to tylko chodzi. W mojej ocenie i również w ocenie senatorów, bo ja o tym chcę powiedzieć w dyskusji. Naszym zadaniem jest to, żebyśmy my wyróżniali się w gronie klubu, który się nazywa Unia Europejska, żebyśmy się podpisywali, że na przykład ordynacja jest taka, jak w 95% innych. To jest jeden argument. A po drugie, ja osobiście uważam, że jednak to powinna być ordynacja, która daje duże szanse małym, małym partiom czy organizacjom wyborczym w czasie wyborów. Ale ja powiem ostatnie zdanie. Kiedy w 2006 roku Prawo i Sprawiedliwość rządziło z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną. I wtedy też uznali, że na wybory samorządowe trzeba skręcić coś, co przechytrzy wszystkich, którzy będą kandydowali. A mianowicie wymyślili tak zwane blokowanie. Nie? Czyli, że blokujemy, czyli razem, a osobno. No, oczywiście my jako osoby kandydujące wtedy do samorządów, nie po to mamy głowę, żeby nosić czapkę. Wymyśliliśmy prostą rzecz. A mianowicie powołaliśmy 8 różnych komitetów wyborczych, zblokowaliśmy się i wygraliśmy wybory jak nigdy dotąd. W związku z tym będzie tak samo z tymi wyborami. Ja wierzę w mądrość polskiej lewicy i PSL-u, że w zakresie tak tworzonego prawa powinniśmy pójść razem. To jest dzisiaj racja stanu dla Polski. I dlatego zachęcam do tych rozmów.
No dobrze, to już wiemy, że raczej razem być może w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które przypomnę będą dopiero wiosną, no to w takim razie jakiś taki raport wyborczy, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Poseł Chora w trakcie kampanii, jak rozumiem.
No jeszcze prekampanii, bo jeszcze formalnie kampanii nie ma. Ale tak, oczywiście, znaczy ta swoją drogą nowelizując ordynację wyborczą, się mocno się przyglądali temu formalizmowi związanemu ze startem kampanii, który absolutnie nie przystaje do współczesnej rzeczywistości. We współczesnych demokracjach wiadomo, że kampania rozpoczyna się z dniem wyborów, przed następnymi wyborami.
No i mówiąc najkrócej, trwa też do dnia głosowania, ale w związku z tym cisza wyborcza też jest...
Ale nie było potrzeby jakiejś nowej... Ja nie wiem, czemu teraz wszyscy tak strasznie formalistycznie na to patrzą, w sytuacji, kiedy trzeba patrzeć oczywiście na cały system prawny. No nie jest tak, że ordynacja wyborcza na przykład zawiesza stosowanie konstytucyjnej zasady wolności słowa i jako, jeżeli będę prawdopodobnie kandydatem na prezydenta Gdyni, to na przykład jestem jedyną osobą, która ma publiczny zakaz wypowiadania się o tym, co by chciała w Gdyni zmienić, tam co by widziała w Gdyni i tak dalej. No to byłby absurd. Więc tak, oczywiście my już przedstawiliśmy naszych kandydatów na prezydentów. Za chwilę będziemy, nie wiem już kiedy przedstawiać publicznie, ale już jesteśmy na finiszu układania list do rad miast, do sejmików. Przedstawiamy nasze pomysły na te nasze małe ojczyzny. Ja na przykład w zeszły czwartek o ulicy Świętojańskiej. Dzisiaj prawie, że prosto z radia jadę na briefing w sprawie innego, nowego pomysłu na molo rybackie w Gdyni, które pan prezydent Szczurek chciałby oddać deweloperom, zabudować mieszkaniami, które potem będą stały puste, albo ta przysłowiowa warszawka tam przyjedzie na długi weekend. My chcemy inaczej, żeby to było miejsce tętniące życiem, żeby tam funkcje mieszkaniowe, gospodarki morskie i inne były połączone.
To prawda. I zobaczcie, jeszcze się wybory nie zaczęły.
Wolność słowa.
I już odbyło się, ja takich propozycji w różnych obszarach już przedstawiłem kilka, 5 czy 7 i będę stopniowo do wyborów przedstawiał, żeby
co ten ciekawe, program prezydent Wojciech Szczurek nawet mieszkańcy jeszcze nie powiedział, czy będzie kandydował, ale to jakby zupełnie
inna historia. A to jest taka metoda, bo pan prezydent zawsze stara się udawać, że na poziomie lokalnym w ogóle nie ma sporu, nie ma polityki, nie ma demokracji, jest tylko jedno, jedyne słuszne, obiektywne zdanie, czyli jego. No tak po prostu być
zobaczymy,
nie może.
Zobaczymy, co wybiorą Gdyniani, ale chcę spytać w takim razie o Gdańsk, gdzie wydaje się, że mamy w tej chwili trochę emocji, dlatego, że jest to moment prezentowania kandydatów przez Pawła Adamowicza, no i pojawia się taki wątek związany z tym, że niektórzy radni, którzy są przez niego zgłaszani, są członkami Platformy Obywatelskiej, a co za tym idzie, znajdują się w takiej sytuacji, w której pewnie zostaną zawieszeni w swojej partii.
To pytanie chyba do...
Trochę dla was obojga.
A nie do nowoczesnej.
To znaczy się, jeżeli chodzi o kwestię tego zjawiska, o którym pan redaktor, ja osobiście powiem...
Świetna chwila dla opozycji.
No właśnie tak. No niestety. Ja chcę po prostu powiedzieć, że osobiście uważam, że nie znając dokładnie preferencji gdańszczan, powiem tak, że oficjalnym kandydatem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, czyli Koalicji Obywatelskiej jest
Jarosław Wałęsa.
Ja... Świetny kandydat.
Ja osobiście uważam, że pan prezydent Paweł Adamowicz w mojej oczywiście skromnej ocenie robi błąd. Dlatego, że to jest przysparzanie właśnie...
Przekażecie mu miejsce do Europarlamentu, to się wycofa może.
Ale to musiał na pół roku zaufać. Ale to zaufanie jest ciężkie.
Dzień przerwania panu senatorowi.
Przepraszam.
Chcę powiedzieć, że tego rodzaju działania sprzyjają właśnie szansom opozycji, mówię tu przede wszystkim o PiS-ie, jakiejś rywalizacji w Gdańsku. I to jest to zagrożenie. Uważam, że tyle dzieje się wokół pana prezydenta Adamowicza, że nieraz przychodzi czas, że czasami trzeba zrobić krok do tyłu. I myślę, w mojej ocenie, ta medialna nagonka związana z oskarżeniami wobec pana prezydenta są czymś, co powoduje, że pan prezydent powinien jednak zrobić takie małe podsumowanie.
Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Choć przypomnę, że dzięki ordynacji do Parlamentu Europejskiego Platforma, a właściwie być może Koalicja Obywatelska może liczyć na Pomorzu na być może dwa mandaty. No zobaczymy, jak to wszystko się jeszcze ułoży.
No nie, no panie redaktorze. No,
na trzy?
Nie, na trzy. No, będziemy walczyć o ten trzeci. Bo...
Zastanawia upór i konsekwencja, z jaką Paweł Adamowicz dewastuje Platformę Obywatelską. Muszę powiedzieć, że to jest rzadki przypadek wychowania przez partię potwora na własnym łonie.
Nie tak, ale bardzo proszę. Nie
Marek Formela, Leszek Czarnobaj, Ewa Lider, Marcin Horała i Karol Rapenta.
Bardzo
wam dziękujemy. Do usłyszenia.